Cieszę się, że tutaj w Bydgoszczy, miejscu strasznie związanym z historią żeglarstwa, skąd wypływał Euros i wiele wypraw żeglarskich na północ, możemy ogłosić, że wyruszyliśmy Selmą na wyprawę, my z kolei jak najdalej na południe, po to, żeby pobić rekord świata, żeby dotrzeć jak najdalej na południe, najbliżej Antarktydy i bieguna na Morzu Rossa. I cieszę się, że przy okazji steru na Bydgoszcz możemy to zrobić. To jest jasne, że nie wszyscy pasjonują się Antarktydą i żeglowaniem tam na południe, więc żeby przybliżyć to nasze zamierzenie. Kontynent Antarktydy najgłębiej na południe sięga i wcina się Morze Rossa. To jest taka południowa granica tego oceanu i wody, która sięga tam jak najdalej na południe. To stamtąd z tego Morza Rossa ruszały wyprawy po to, żeby podbić biegun, to stamtąd ostatecznie wyruszył Amundsen, stamtąd wyruszał Scott, tam również usiłował stamtąd zdobyć ten biegun południowy Shackleton i my tam jak najdalej na południe chcemy dopłynąć. Ponieważ tak się składa, że Selmą od tych 7-8 lat pływamy na Antarktydę, ale głównie w rejonie Półwyspu Antarktycznego, czyli tam, gdzie jest południe Ameryki Południowej, tam, gdzie przylądek Horn, tamtędy pływamy przez ciśninę Drake'a. Zdobywamy doświadczenie. No, żeby dostać się na Morze Rossa, które jest położone na południe od Australii, musimy przepłynąć cały kawał. Także zaczęliśmy naszą wyprawę kolejnym opłynięciem przylądka Horn. Potem popłynęliśmy zrobić drobny przegląd pod Valparaiso. Teraz, w zasadzie 2 dni temu, Selma wypłynęła na Pacyfik i płyniemy etapem transpacyficznym aż do Australii. W Australii znowu będzie mały przegląd, szykowanie wszystkiego, montowanie nowych sprzętów po to, żeby móc popłynąć na to Morze Rossa i być dobrze przygotowanym. Takim sprawdzeniem tego wszystkiego będzie start w regatach Sydney Hobart. To bardzo znane regaty żeglarskie, owiane fajną legendą. Miło będzie w nich wziąć udział i trochę się zmierzyć naszym 30-kilkuletnim stalowym jachtem, ale myślę, że damy radę. No, płyniemy w tych regatach i później szykujemy się jeszcze ze 2 tygodnie w Hobart i startujemy po to, żeby spróbować dopłynąć na to Morze Rossa. Morze Rossa nie jest łatwym morzem. To tak naprawdę jest najzimniejsze morze na świecie. Tam temperatura powierzchniowa wody jest w zasadzie stale poniżej zera. W dodatku jest tak, że to morze co roku kompletnie zamarza. Potem południowe wiatry, bardzo silne, spadające z tej czapy z kontynentu Antarktydy, odpychają ten pak lodowy na północ i tworzy się tak zwana połoń, czyli przestrzeń w miarę wolnej od lodu wody. My na tę w miarę wolną od lodu przestrzeń wody musimy się dostać. Ona jest odcięta oczywiście tym pasem paku, czyli zamarzniętej kry lodowej. Ona z czasem pod koniec stycznia, w lutym się rozprasza. My musimy ją sforsować troszkę wcześniej, dlatego że już na początku marca to morze zamarza, a my musimy mieć tam czas, żeby dopłynąć do tej Zatoki Wielorybów, skąd startował Amundsen, żeby dopłynąć do stacji McMurdo, żeby spróbować wejść na wulkan Erebus, bo oczywiście oprócz głównego celu naszego, którym jest to dopłynięcie jak najdalej na południe, no jest mnóstwo pomysłów na eksplorację i zobaczenie czegoś i dotknięcie, bo słuchajcie, pływanie na Antarktydę i w ogóle w takie rejony pokryte lodem, to wymaga wytrwałości, posiadanie zapasowych celów. Może być tak, że Zatoka Wielorybów nie rozmarznie i w ogóle nie będzie w tym roku dostępna. W związku z tym my musimy być przygotowani na różne też inne rzeczy, które możemy tam zrobić, no bo przecież muszą być jakieś w takich wypadkach cele zastępcze. No więc ta eksploracja tej Antarktydy, to wyjście na Erebus i jeszcze kilka innych rzeczy i pomysłów, które mamy, no są. No tego wszystkiego musimy się przygotować.
Wspomniał pan o tym, że starym, stalowym jachtem, ale jeśli przypomnimy sobie wypady Eurosa czy Solanusa, no to, że jacht jest stalowy i pomyślimy o lodzie, to jest oczywiście zaleta.
Ale jasne, że to jest zaleta i trudno sobie wyobrażać tak naprawdę, że można by popłynąć bezpiecznie i swobodnie na Morze Rossa jachtem niestalowym lub niealuminiowym. To, że nasz jacht ma tyle lat, tak naprawdę też jest dużą zaletą, bo ma bardzo klasyczne linie. Był projektowany przez znanego francuskiego konstruktora Juppé Brunet, który projektował jachty do tych regat Whitbread dookoła świata, pierwszych tych regat załogowych. Jachty Critter, które zdobywały pierwsze miejsca w słynnych dla Francuzów i znanych im bardzo regatach Route de Rhum. I nasza Selma jest oparta w liniach teoretycznych właśnie na Critterze. I to jest po prostu, no tak trafiliśmy, że to jest bardzo dzielna jednostka, która świetnie się trzyma w sztormach. No i tak naprawdę wcale niekoniecznie chciałbym pływać tam na to południe nowocześniejszą konstrukcją, bo to jest jednostka, w której ten pierwiastek dzielności morskiej, no przy projektowaniu i myśleniu o tym wszystkim, no był chyba bardzo mocno brany pod uwagę. I po tych sezonach pływania tam przez tego Drake'a i na południu, no na Selmie czujemy się dosyć bezpiecznie.
Gdyby można było coś zmienić w tym jachcie, to co chciałby pan zmienić, żeby był, nie wiem, nieco większy, nieco szerszy? Czy dało go się wypchać już tą nowoczesną techniką? Co z zasilaniem? Wiem, że jak się płynie bardzo na północ, gdzieś w bardzo zimne miejsca, no to o tym zasilaniu trzeba ciepło myśleć, żeby się z nim nic nie stało.
No jasne, to jest tak, że kupiliśmy tą Selmę w 2006 roku, potem zrobiliśmy jej mały remont w Górkach Zachodnich i tak naprawdę co roku między tymi sezonami, kiedy pływamy na Antarktydę, to remontujemy Selmę 2-3 miesiące. To jest kupa pracy, rozkładania, składania, sprawdzania wszystkich elementów, bo pływając tym jachtem na Antarktydę, no trzeba sobie zdać sprawę, że o ile po wodach europejskich, gdziekolwiek tu pływamy, zawsze jesteśmy w zasięgu lub w strefie ratownictwa, za które odpowiada jakieś państwo. Natomiast wpływając na wody Traktatu Antarktycznego, wpływamy na własne ryzyko i na własne życzenie. Nikt tam nie zorganizuje dla nas specjalnie akcji ratowniczej i nikt nie jest do tego zobowiązany. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, był taki wypadek, kiedy na Morzu Rossa chyba 2 lata temu statek rybacki rosyjski został uszkodzony, zaczął tonąć, był poza strefą ratownictwa. To dopiero po monitach Putina w Nowej Zelandii zaczęto organizować akcję ratowniczą, bo tak, no niestety, to są duże pieniądze i tam pływa się na własne ryzyko. I dlatego właśnie tyle czasu musimy poświęcać na to szykowanie i remontowanie Selmy. No muszę powiedzieć, że to jest też strasznie duże obciążenie finansowe, bo chyba nam się nie udało zejść z remontami poniżej 200 tysięcy rocznie, a nasz przedostatni remont w Lizbonie to było około 500 000. Myślę, że tak naprawdę nikt, kto się tym nie zajmuje i nie eksploatuje jachtu pływającego na Antarktydę, po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy.
Co do niezdawania sobie sprawy, jak groźne jest wpłynięcie na wodę, która bardzo szybko może zamienić się w coś, co przypomina najpierw taką breję, a jak napłynie lód, no to w zasadzie w coś nie do przybycia. Co się dzieje z jednostką, która jest ściskana przez napływający, tłoczący się lód?
No przede wszystkim to nie można za bardzo do tego dopuścić, no bo kadłub może zostać sperforowany, może zostać zmiażdżony. No i tak naprawdę cała strategia takiego pływania jachtem tam na południu, na to Morze Rossa, na Morze Weddella, no polega na tym, żeby wpływać lód tylko w warunkach dobrej pogody, mieć tą prognozę lodową, oglądać zdjęcia satelitarne, no i cały czas myśleć i przewidywać, co się może stać, jeśli zawieje stamtąd, jeśli stamtąd, gdzie mamy bezpieczne miejsce schronienia, gdzie możemy uciec. Jasne jest, że jak wpływamy na Morze Rossa i będziemy na nim koło miesiąca, no to my nie mamy takiej prognozy pogody. Tam jest niestety bardzo słabo z prognozami pogody, bo to jest miejsce, gdzie tak naprawdę tworzą się niże, jedno z takich aktywniejszych miejsc wzdłuż brzegów Antarktydy. No i tak naprawdę na taką super pewną prognozę pogody nie będziemy mogli liczyć, bo też mało jest tam stacji wszędzie pomiarowych, słaba siatka. No niestety nie ma tak dobrej służby meteorologicznej jak tutaj u nas w Europie i to jest no jednym z tych niebezpieczeństw i ryzyk, które się ponosi płynąc tam. Ale myślę, że jakoś nam się uda. No, to doświadczenie, które cały czas zbieramy pływając tam na południu, no musi trochę procentować.
Cała wyprawa ma trwać rok, od kwietnia tego roku do kwietnia przyszłego roku. Teraz jesteście w którym momencie? Przypomnijmy, bo już o tym wspominaliśmy.
Teraz jesteśmy po pierwszym przeglądzie jachtu w Chile pod Valparaiso. Prawie 2,5 tygodnia siedzieliśmy, remontowaliśmy jacht, robiliśmy też pomiary do regat Sydney Hobart.
Przepraszam, remontowaliśmy, co się popsuło, czy trzeba było oczyścić dno z tego wszystkiego, co się zazwyczaj na ciepłych wodach przyczepia?
Remontowaliśmy, remont to jest po prostu, jak zawsze, wyciągnięcie jachtu z wody, przyjrzenie, jak wygląda dno, zrobienie zaprawek, położenie nowego antyfoulingu, sprawdzenie anod, sprawdzenie silnika, sprawdzenie generatora, regeneracja wszystkie. Oglądanie olinowania. No nic nam się nie popsuło, ale wszystko trzeba skręcić, rozkręcić i po prostu to jest tak, że usterki muszą być usuwane zawczasu. Pływając w tak trudne rejony, nie można sobie pozwolić na to, że jak się zepsuje alternator, to go będziemy wymieniać. Nie, alternator po prostu co 2 lata trzeba zdemontować, przejrzeć, wymienić łożyska, oddać do warsztatu i z powrotem zamontować.
Pracochłonne i kosztochłonne, że tak powiem. Czyli dobrze, teraz jesteście po tym etapie. Pan przed chwilą w zasadzie przyleciał z Chile. Co przed wami, jak to wygląda, jeśli chodzi o terminy, by ten odcinek taki spory na Pacyfiku pokonać?
No, przez Pacyfik będziemy płynąć tak naprawdę do pierwszych dni listopada. W planie jest, że 7 listopada skończymy w Brisbane lub w Sydney.
A kiedy macie ruszyć?
To jest tak, że Selma wczoraj, Tomek Łopata, który płynie Selmą teraz przez Pacyfik, prowadzi ten etap, właśnie napisał nam maila, że właśnie oddali cumy, że wyszli. Wyszliby już przedwczoraj, no ale akurat pogoda była zła, a władze chilijskie mają zwyczaju, jak jest zła sztormowa pogoda, po prostu zamykać porty i nikogo nie wypuszczać. No zresztą generalnie nie jest najlepszą praktyką wychodzenie w sztorm. My już z Krzychem będziemy czekać w Australii w stoczni po to, żeby zakasać rękawy i rzucić się do roboty. Tak naprawdę cała ta wyprawa to jest duża operacja logistyczna, bo pod koniec sierpnia wysyłam z Polski kontener z całym sprzętem, wyposażeniem i na Morze Rossa, i remontowym, i farbami. No bo co tu dużo mówić, Australia jest dla nas bardzo droga. Dolar australijski stoi wysoko, a my robiąc taką wyprawę, bo to jest dla nas naprawdę duży wysiłek, no musimy każdą złotówkę też trochę oglądać. Trochę się nas śmieją, że jesteśmy tramwajem pływającym dookoła Hornu, ale przyznam szczerze, że bycie motorniczym takiego tramwaju to jest po prostu olbrzymia satysfakcja i przyjemność. No, pływamy po wodach, gdzie ciągle unosi się duch przygody. I tak naprawdę ta solidarność ludzi morza czy żeglarzy nie jest tam pustym słowem i to jest strasznie duża satysfakcja. I to jest tak, że oczywiście rejsy dwutygodniowe z Ushuaia wokół Hornu i tam w kanał Bingla no nie są rejsami porównywalnymi z tym, jak Euros z kapitanem Kaszowskim opływał Horn, czy do wszystkich tego typu długich rejsów. Tym niemniej, nawet wypływając z Ushuaia, trzeba mieć duży szacunek do tego Hornu. Trzeba spokojnie wpłynąć wtedy, kiedy jest okienko pogodowe. No, nie można szaleć. A muszę powiedzieć, że pogoda tam się zmienia, no jak pstryknięcie przełącznika i w ciągu pół godziny może tam być naprawdę mocny sztorm. W tym roku zresztą, jak tam popłynęliśmy z jedną z ekip, mieliśmy na szczęście prognozę pogody, że od 15 zacznie zdrowo dmuchać i gdzieś koło 14 zdążyliśmy przywiązać się do boi w takiej zacisznej zatoczce Caleta Martialnie daleko Hornu. Słuchajcie, była cisza, myślę sobie, po niebie nic nie widać. No chyba ta prognoza się tym razem nie sprawdzi. Słuchajcie, jakaś 15-20 dmuchnął wiatr, w szkwałach było około 100 knotów, jak następnego dnia, bo to był bardzo krótki, gwałtowny sztorm, to tam po 6-8 godzinach ustało. Jak następnego dnia pytaliśmy się latarnika na Hornie, to mówił, że w porywach wiatr był 150 węzłów. To naprawdę jest wiatr, który potrafi człowieka przestawić.
powiedzmy jeszcze tym, którzy nie do końca sobie zdają sprawę z tego niebezpieczeństwa na Hornie, ta nieprzewidywalna i dynamicznie zmieniająca się pogoda to jest największy wróg żeglarzy w tamtym miejscu?
Nie do końca. To znaczy tak, w samym rejonie Hornu i powiedzmy do połowy cieśniny Drake'a prognoza pogody jest dosyć sprawdzalna i dosyć porządna. Tam sporo statków żegluje, trochę tych stacji jest, więc jest informacja meteorologiczna, te prognozy są dosyć precyzyjne, więc okej, pogoda jest gwałtownie się zmieniająca, ale nie mówmy, że nieprzewidywalna. To jest zupełnie jednak innego rodzaju jakość prognozy pogody niż tam potem na południu przy Półwyspie Antarktycznym czy na Morzu Rossa. Natomiast tak naprawdę, jeśli żegluje się bardziej długodystansowo, według mnie największym niebezpieczeństwem tam są fale, które popychane tymi silnymi, huraganowymi, często wiatrami wzdłuż całego Oceanu Południowego, nie napotykając na żaden ląd, po prostu wybudowują się tam do bardzo dużych wysokości i w okolicach przylądka Horn wjeżdżają na szelf kontynentalny. To powoduje, że one tam na tej zmieniającej się coraz mniejszej głębokości stromieją i wypiętrzają się dużo bardziej i dla tych jednostek, które tam pływają, to tak naprawdę nie sam wiatr jest groźny. Groźna jest ta fala, jej stromość, czasami ciężko walące się grzywacze. No tak naprawdę w tym roku jeden ze statków wycieczkowych pływających na Horn wyszedł w nie najlepszą pogodę. No i 4 godziny po odpłynięciu od przylądka Horn dostał taką falę, która wybiła wszystkie szyby i statek zalany wodą ledwo doczłapał się z powrotem do Ushuaia. I nie mówimy tu o 20-metrowym jachcie, tylko o 100-kilkudziesięciometrowym statku.
Panie kapitanie, jeszcze jedno pytanie dotyczące psychologii relacji na jachcie tych, którzy są zamknięci ze sobą na małej przestrzeni na jakiś tam czas, dla niektórych to już za długo. Jak pan radzi sobie z tym, jeśli na przykład załoga, czy ktoś tam nie wytrzymuje, no i wiadomo wtedy, jaka robi się atmosfera.
No przede wszystkim to jest tak, że dotychczas mieliśmy duże szczęście do załóg, bo to jest tak, że na Selmę no nie jest tak, że każdy na rejs antarktyczny może popłynąć, bo się zapisał, bo zapłacił, bo chce.
No, ale nieraz jest ciężko i ludzie...
Tak, ale to jest tak, że przed rejsem ze wszystkimi rozmawiamy, wszystkim opowiadamy. Trochę ci ludzie, którzy płyną już na tą Antarktydę samym tym wyzwaniem, samym pomysłem, tymi naszymi rozmowami są odfiltrowani.
Więc... Pewnie już trochę pływali też.
Ale generalnie mają spore doświadczenie. Ale oczywiście, że relacje międzyludzkie i sprostanie temu wszystkiemu, co tam się dzieje, jest rzeczą tak naprawdę najważniejszą i największym wyzwaniem. Tworzenie z tej ekipy, która przyjeżdża na jacht i wypływa z portu, ludzi, którzy się generalnie w większości na ogół nie znają, stworzenie załogi, która po prostu razem coś robi i daje radę, no to jest największe wyzwanie, które stoi przed skipperem jachtu pływającego na Antarktydę i tak naprawdę przed jachtem pływającym gdziekolwiek, bo no bo co jest istotą tak naprawdę żeglarstwa? Oprócz samego wiatru i fali, to jest tworzenie zespołu, to jest wspólne przeżywanie przygody, to jest po prostu kawał przyjaźni. Dla mnie tym tak naprawdę jest żeglarstwo.
Panie kapitanie, bardzo dziękujemy za rozmowę. No i oczywiście życzymy sukcesu, trzymamy kciuki, żeby udało się pobić ten rekord świata na Morzu Rossa.
Dziękuję bardzo.